Chciałem się podzielić słowem, może takie pytanie będzie tematem tego słowa. Co mogę dla Ciebie zrobić? No. Jest takie to pytanie zadane przez Boga, jest zawsze, ale zadane jest przez jednego z proroków w Starym Testamencie i przez Jezusa w Nowym Testamencie. Co mogę dla Ciebie zrobić? Jest takie pytanie, które może dawniej człowiek częściej słyszał. Teraz każdy ma takie jakieś trudności, kłopoty, że tylko czeka, żeby ktoś dla niego coś mógł zrobić. No i to jest słuszne, bo przez całe nasze życie dobrze by było, żeby ktoś się zgłaszał do nas i pytał się, w czym może nam pomóc, co może dla nas zrobić. I wtedy, żebyśmy odrzucili godność swoją osobistą, a tak jak przed Bogiem, w skrytości serca, w komorze, to wtedy byśmy chyba tak dużo mówili, dużo byśmy chcieli. Ale pomoczenie tego nikt nie słyszy, nikt nie wie o moich takich swoich sprawach, dolegliwościach, problemach, o takich osobistych sprawach. Oj, byłoby ich bardzo dużo. Ale to nie jest tak, że Bóg ich nie zna. Nawet gdybyśmy tego nie mówili, to Bóg o wszystkim wie. Tylko my, jako człowiek, potrzebujemy usłyszeć czyjeś wsparcie i pomoc. Co mogę dla Ciebie zrobić? Chcielibyśmy tego usłyszeć. Jak to fajnie było, jak to było dziecko i jak byliśmy dziećmi i mogliśmy tak coś chcieć od rodziców. To jest w zasięgu możliwości. Zawsze było. Tylko i chcenie, i wykonanie. Po prostu dobra wola. Czy zasłużone, czy nie, czy wolno, czy nie wolno. A tak byśmy... I dzieci ciągle coś chcą i potrzebują. No, takiej wzajemności, opieki, bycia razem, szukania uśmiechu, dobrego słowa, spełnienia życzeń, potrzeb. I tak ciągle chcą. I my jako starsi ludzie jesteśmy tacy sami cały czas. Tylko nauczyliśmy się sami sobie radzić. Ale to nie jest tak. Bo naszym Ojcem jest Bóg. I Bóg wie to doskonale, co potrzebujemy. Jak potrzebujemy i dlaczego potrzebujemy. Powinniśmy zawsze do Niego przychodzić. I wszystko to mówić. W każdej modlitwie. Jeżeli jest czas. Można to nawet w taki pakiet połączyć, bo nie ma czasu, i wyrazić to jakimś jednym zdaniem. Musimy sami sobie go sprecyzować. I wtedy przekażmy zawsze. Przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg do nas powie: dzisiaj spełni Ci się. Dzisiaj to się stanie. Gdy jest taka terminowa sprawa, to Bóg powie, da taki pokój w nas. Idź i Cię szczęście spotka. Tak się dzieje. Wtorek, czwartek, coś mamy załatwiać, coś zrobić. Musimy zdać egzamin. Trzeba znaleźć jakiś sposób i to się znajduje, to jest. Taka radość wypełnia serce. Gdy my to łączymy z Bogiem, a nie z sobą, to wtedy Bóg na nas w prawidłowy sposób i bardzo taki szczery oddziałuje. Bo gdy nam przychodzi myśl, że to nam się udało i fajnie, że to było, tak się stało i przychodzimy do domu i to opowiadamy, że ja tak miałem, no to w tym wszystkim brakuje dzięki Bogu, tak się stało. Bóg mnie poprowadził, Bóg mi to dał. I to sprawia. Wtedy Bóg będzie odpowiadał na nasze prośby i potrzeby. Bo wtedy Bóg będzie czuł się naszym Ojcem. On się czuje zawsze. Ale to, co jest w nas, jest ważne w relacji do Boga. Przed Bogiem nie ma przeszkód. Tylko my do Boga możemy mieć te przeszkody. Chcesz być zdrowy? To zapytał Jezus pewnego człowieka w Nowym Testamencie. To sytuacja była wyjątkowa. Przy bramie owczej, tam gdzie owce wychodząc z murów, czy przychodząc, aby wejść do miasta, czy wychodząc z miasta, miały taką sadzawkę. No i tam sobie piły tą wodę. I nagle ta woda, ta sadzawka, co miała 5 krużganów, każdy był tam z osobna, stała się cudownym miejscem uzdrowienia. Bóg przekazywał w tym miejscu, co chce, żebym ci uczynił. Każdy chce być zdrowy, więc tam się nie pytamy, co chce, żebym ci uczynił w sensie z życia swojego, ale czy chcesz być zdrowy? Więc wszyscy ci, którzy chcieli być zdrowi, przychodzili tam i czekali na poruszenie się tej wody, bo ta woda się poruszała w tej sadzawce wtedy, kiedy stępował anioł. To jest cud. Bóg dał taki cud w Izraelu. To samo w sobie już jest cudem. I tam się pojawił Jezus. Jezus zatroszczył się o człowieka, który nie był w stanie sam skorzystać z tego. Wiadomo, że 38 lat pragnął być zdrowy. I tak przy tym, tak już przy tej sadzawce już tak był. Gdy Jezus do niego podszedł i zobaczył, że cierpi i jest chorował 38 lat, jest to w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 4 rozdział jest o Samarytance, 5 rozdział jest właśnie o sadzawce Betesdy, Betesda. Tam właśnie był ten człowiek. Jezus to zobaczył, podszedł do niego i widział, że od dłuższego czasu czeka, aby być zdrowy. Podszedł do niego i spytał: chcesz być zdrowy? Bo Boże, chociaż by nie chciał. Tyle lat już tylko czekał, kiedy śmierć przyjdzie. Jezus przychodzi z życiem swoim. Jezus nigdy nie przychodzi z śmiercią. To szatan przychodzi z śmiercią. Jezus przychodzi z życiem i proponuje życie. Chcesz być zdrowy? Ho. Chcę. Bo to tu jestem. Ale nie ma nikogo, kto by mnie wziął, pomógł i wrzucił do tej sadzawki, gdy anioł zlepuje ją i rusza tą wodą. Jezus do niego mówi: stań, wejdź może swoje i chodź. Stało się to, co on potrzebował. On zobaczył moc w tym, co mówi Jezus. Jego serce współbrzmiało z Jezusem i w jednej chwili wstaje i chodzi. W 38 latach bierze to łoże swoje. Bo chciał to łoże wziąć, nie wiem czemu. Ja bym może został schorowany na tym łoże. On jednak wziął to łoże ze sobą. Może on pomyślał, że może za chwilę znów będzie chory i będzie musiał się położyć. Może tak nie uwierzył całkiem w to, że będzie zdrowy. No wziął to łoże ze sobą. Był to sabat. I chodzi z tym łoże. No i pytają się go Żydzi, pobożni Żydzi, pytają go, dlaczego on w sabat, dziś sabat, nie wolno nosić łoża. 10 wiersz. No i właśnie. I w tym momencie się rozpoczęło to, co niewłaściwe dla tego człowieka. Od razu odpowiedział tym ludziom, co się go pytali, charakterem ludzkim, zwykłym, nie od Boga pochodzącym. Jego ciało wzięło udział w uzdrowieniu. Dostał pytanie, co chcesz, abym ci uczynił, i dostał piękny prezent. A on wtedy, żeby na siebie winy nie wziąć, powiedział, że ten, który go uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Ja jestem w porządku. No, nie było wdzięczności do Jezusa Chrystusa. Dla Jezusa Chrystusa. To nie było dzięki Bogu, że jestem zdrowy. Nie. Udało mi się, jestem zdrowy. Teraz wszystkie okoliczności to tak, żeby go nie dotykały. Jezus spotkał go jeszcze raz. Wiedział o tym, że on nie umiał odpowiedzieć tym Żydom, kto go uzdrowił. Bo mówi, nie znam tego człowieka, co powiedział mi, żebym tak zrobił. I ten człowiek uzdrowiony odszedł, chodził tam w tym tłumie z tym łożem dalej, czyli go nie zostawił. I nagle podchodzi do niego Jezus. Miałeś takie szczęście usłyszeć, co mogę dla Ciebie zrobić. Co chcesz dla Ciebie zrobić? Co my byśmy tak chcieli teraz, gdyby... Tylko, że Jezus, Bóg, słyszy wszystkie nasze rzeczy, które byśmy chcieli, żeby dla nas zrobił. Wcale nie chodzi o pierwszą rzecz. Wszystkie. Nie jest ograniczony w tym. To my byśmy coś na pierwszym miejscu powiedzieli. No bo trzeba byłoby chronologicznie jakoś to podać. I coś musiałoby być zawsze pierwsze, no bo inaczej to byśmy nie powiedzieli nic. Co by tak nam przyszło na myśl, co by teraz miał Jezus uczynić? Co najbardziej. Ale mamy mieć świadomość, że nawet i setna, jest to pierwsza rzecz, tak samo jest ważna, jak i pierwsza do Jezusa. Także to jest wszystko jedno. Ale nieraz jest tylko pierwsza rzecz najważniejsza. Tak, człowiek, który ma umrzeć w jednej chwili i ma, mieszają mu się wszystkie myśli. Pierwszą rzecz, Jezu, co dla mnie zrób? Uzdrów mnie. Pierwsza rzecz. Właśnie ten człowiek wybrał uzdrowienie. Człowiek umierający powinien wybrać coś innego. Zawsze. Chcę być zbawiony. Chcę być zbawiony. A potem, gdy mam siłę, jeszcze żyję, to mogę poprosić o uzdrowienie. I właśnie ten człowiek powiedział tylko o uzdrowieniu. On tylko chciał uzdrowienie. On nie chciał być jak Jezus. On nie chciał Jezusa czegoś więcej wziąć. On nie chciał Bogu chwałę oddać. On chciał tylko uzdrowienie. Jezus go spotkał i powiedział tak. Oto wyzdrowiałeś. Stało się. Otrzymałeś to. Masz. Nawet ten ciężkie łoże, które dźwigasz, jest dowodem tego, że jesteś zdrowy. Już nigdy nie grzesz, aby ci coś się gorszego nie stało. I właśnie tu jest cały sens. Jezus przychodzi do nas każdego dnia, co chcesz. Czy oddajemy Bogu chwałę, jeżeli otrzymamy Boże błogosławieństwo i dajemy to świadectwo, czy raczej nie mówimy nic, albo zachowujemy się jak ten człowiek. Że liczy się tylko ja. Tylko mój egoizm. Moje osiągnięcie celów. Czasami nam się wydaje, że nasza choroba, nasze trudności, nasze przeszkody, które mamy, są tak wielkie, że tylko to wziąć i rozwiązać. Zmienić jak najszybciej. Uwolnić się od tego. Ale są rzeczy jeszcze gorsze. Stracić Jezusa Chrystusa. Lepiej byłoby mi z tym wszystkim być i nie być wcale zdrowy, a zachować się w zbawieniu, które daje mi Bóg. Być zbawionym. Ten człowiek to zostawił. Wolał pójść do Żydów. Nikt o to nie prosił. On poszedł do Żydów i powiedział, że to Jezus był. To był Jezus. Jezus go uzdrawia, a on go zdradza. Jezus musiał się chować, uciekać poza tym tłumem, żeby nie przyspieszyło się to, co miało nastąpić, jego aresztowanie i śmierć. Tak zachował się ten człowiek. Czy warto było mu być zdrowym, czy nie lepiej byłoby kolejne 38 lat leżeć tam pod tą sadzawką i zawsze mieć szansę, żeby swoje serce oddać Bogu, niż żeby stało się coś gorszego. Żeby był w tym pięknym postaci Jezusa Chrystusa. On go zdradził. Nieraz te nasze potrzeby i trudności są takie wielkie, że nam przysłaniają całego Jezusa Chrystusa, Boga, całą religię i rzeczywistość i pobożność i wszystkie inne rzeczy. I byśmy tak upadli, tak zostawili to wszystko. Żeby tylko się pozbyć. To, co Bóg nam daje w swojej łasce, bo Bóg się troszczy o nas, jest dla nas najlepsze i On wie. Poprzestańmy na tym, że prosimy. I wierzmy w to, że jest nieograniczony w swojej mocy i w działaniu, ale niech będzie Twoja wola, jak to powiedział Jezus Chrystus. W najgorszym momencie swego cierpienia. Niech będzie Twoja wola. Niech się stanie Twoja wola. Tak to było z tym człowiekiem. Dostał piękne pytanie i zostało to niewykorzystane. Jezus przyszedł do niego. Jak w żadnym miejscu my nie czytamy o tym, jak do tego człowieka wyzdrowiałeś, jesteś zdrowy, ale nie grzesz więcej. Nie grzesz, aby co gorszego na ciebie nie przyszło. Czyli to, twoja choroba i te 38 lat niedołęstwa było dobre w porównaniu z tym, co może na ciebie przyjść. Kogo wybierasz? Jezusa Chrystusa? Czy swoje ciało? Chciałem tutaj jeszcze wspomnieć o proroku ze Starego Testamentu, Elizeusz. Jest taki przykład. Jak czytając to słowo, czytałem być może 25, ale na pewno 26 październik. Spisywałem sobie różne tematy, różne miejsca bardzo ciekawe, które mnie poruszają, o których myślę. I sobie codziennie mogłem przyjść, jeszcze raz odświeżyć wszystko, co mam spisane. Tutaj sobie potem mogę pisać to, co potrzebuję dla samego siebie. Jeżeli to jest świadectwo, czy potrzebne dla innych, to publikuję. A jeżeli jest dla mnie, to dla mnie zostawiam. I tym wszystkim żyję. I wtedy też ta karteczka była. 26 październik. Tutaj była mowa o dwóch historiach. Atalii, która chciała wytępić wszystkich następców tronu, aby ona została królową. Po swoim synu. Całą rodzinę swego syna i krewnych wytępić męskich, aby ona została królową. No i potem ta zniszczona świątynia, zniszczone prawa izraelskie, o których wszyscy zapomnieli. To są takie dwa teksty wprowadzające w tym dniu 26 października. Ja odczytam potem tylko jedno zdanie na koniec z tej karteczki, które się łączy z tym. Ja tutaj chcę dać inne przykłady, niż tutaj są użyte. 26 października, tutaj inne przykłady. Właśnie, które łączą się z tym, co chcesz, abym ci uczynił. Co chcesz, abym ci pomógł. W czym mam ci pomóc? Żeby czytać się temat. Tutaj cuda Elizeusza. Jest mowa o takiej wdowie po proroku, który zmarł. A wierzyciele, nie mogąc doczekać się spłaty długów od niej, chcieli wziąć jej dzieci za niewolników. I ona przyszła do Elizeusza i mówi, że sługa twój umarł, mój mąż. No i taka jest sytuacja. Czy możesz mi coś pomóc? Elizeusz wtedy rzekł, cóż mogę dla ciebie uczynić? Fajne pytanie. Dołożysz wszystko, masz moc. Ty masz, tak jak Eliasz, musisz wszystko uczynić. No. My mamy Jezusa, a wtedy był ten prorok dla nich. Możesz wszystko uczynić. I on wtedy dał im rozwiązanie, jak wykupić się z tego długu. I to był cud rozmnażania ludzi. No i jest jeszcze druga kobieta z mężem, Szunamitka, w tym kraju, gdzie przychodził często ten prorok. I ten prorok rozmawiał sobie z Gehazi, bo oni tak byli też gościnni, przyjmowali tego proroka ze sługą. No tam spędzali jakiś czas, tak było co roku. No i w końcu Elizeusz mówi, wiesz co, do tego sługi, że coś trzeba byłoby dla niej zrobić, żeby się odwdzięczyć, tak normalnie się po prostu odwdzięczyć jako człowiek. Coś trzeba byłoby dla niej zrobić. Co możemy dla niej zrobić? Że jeszcze, co by tu dla niej uczynić? Jest to druga księga królewska, 4 rozdział. Od początku, a teraz jesteśmy przy 14 wierszu. No i sługa powiedział, że tak. No. Może jest jej stary, nie mają syna, ale cóż, możemy poradzić. Tak słudze przyszło na myśl. No być może jak widział tą kobietę, no to się to nasuwało po prostu. Jak ona jest sama i nie ma dzieci, dookoła są sąsiedzi, gdzie roi się od dzieci, zabawy, krzyk, bawią się, radość, śmiech, płacz, różne rzeczy, a tutaj jest cisza, są same. No nie ma syna. No i wtedy Elizeusz sprawił, prosząc Boga, powiedział do tej kobiety, że za rok będziesz piastować syna na kolanach sobie. No i taka sytuacja podobna do tej karteczki z tymi opowiadaniami, jak to Bóg daje błogosławieństwo, a potem jakieś rzeczy przychodzą, które to niszczą, przeszkadzają. Tak samo tutaj, ten syn zachorował i zmarł. No i ta kobieta miała żal do proroka. Ona to nie prosiła o to. Miała wielką radość z tego powodu. Ale miała żal do proroka, że dałeś mi taką radość w moje serce i radość z tego dziecka. Cieszyliśmy się z mężem i można powiedzieć, odebrałeś mi tą radość. Wolałabym tego nie mieć, nie zasmakować tej radości. Jak ja mam być w takim stanie jeszcze gorzej niż przedtem. Ale to Bóg jej dał. Bóg o to się troszczy. I znów ona nie wyrażała czegoś innego, tylko poszła pożalić się do tego proroka. A rzeczy nie cuda, więc no miała nadzieję, że może będzie drugi raz w ciąży, może coś się zmieni. Ale Bóg tak to błogosławił, że to cała ta historia, gdy mówi do końca, to dziecko ożyło i wróciło do rodziców swoich. Radowało się, cieszyło. Kwiliło, mówiło, rozmawiało tym swoim dziecięcym głosem. Napełniło dom z wesołością i swoją obecnością to dziecko i była tam radość. No i tak dochodzimy prawie, że do końca tych moich myśli spisanych. Ale tak ostatnio czytałem jeszcze o Nehemiaszu. W tych wszystkich takich sprawach, w których żyjemy. Co chcesz, aby Bóg ci uczynił? Co chcesz, aby inni ci uczynili? Czy my się czujemy ludźmi, którzy mogą w ten sposób powiedzieć do bliźniego swojego, jak zachować się jak Samarytanin do tego pobitego? Tamte pobity, no cóż, no leży pobity, ani się odezwać nie może. Być może jej przytomność stracił. No i wiadomo, co chce. No i była osoba, która odpowiedziała tym, żeby coś dać, żeby pobłogosławić. No i właśnie tak Nehemiasz wspomógł tych, którzy mianowali nad ruinami Jerozolimy i nad przeciwnikami, którzy przeszkadzali odbudowę i w ogóle Izrael został zdeptany, spłaszczony i teraz rozbity po różnych i rozproszony. Tu jakieś takie jednostki ludzi zostały, z których narodu nie może być. Bo dookoła są silniejsi i wszystkich stępią. Gdyby coś było, to ich zniszczą. Więc stoją nad tymi ruinami i patrzą. Nehemiasz. Nie opowiadam całej historii. Wielka historia Nehemiasza, Ezdrasza, ale tutaj drugi rozdział Nehemiasza. Jak przyjechał Nehemiasz do Jerozolimy, kiedy pozwolił mu na to król babiloński i wysłał go do Jerozolimy i dał mu pozwolenie, takie sprzyjanie, żeby powstało na nowo to miasto Jeruzalem. Ale jak zrobisz? No zbierz swoich ludzi, no jakoś staraj, ja ci pomogę tam być może przy sąsiadów sprawię, żeby dawali wam jedzenie, materiały budowlane. No tam musisz to wszystko zorganizować. I Nehemiasz przyjeżdża i tego samego dnia jeszcze w nocy tylko z zaufanymi kilkoma ludźmi idź oglądnąć w nocy, żeby nie robić sensacji, że przyjechał, widzieli orszak ludzi, zwierząt z bagażami, że on jest zainteresowany o Jerozolimę. I zacznie się bunt wśród wrogów. Nocą poszedł oglądnąć to wszystko, zobaczyć, poszedł dookoła, to jest opisane od 11 wiersza, jak on to przechodził od której bramy w kierunku źródła smoczego, potem do bramy Świetnisk i tak dalej, szedł do stawu królewskiego, w bramy śródlanej, to wszystko oglądał, patrzył. I przełożeni 16 wiersz, bo nie widzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. Nikt o tym nic nie wiedział. Ci, co, na których on liczył. No, natomiast teraz rzekłem do nich. Wy oglądajcie niedolę, w jakiej się znajdujemy. Że oto Jerozolem jest spustoszony, jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jerozolemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Oni żyli w tym pohańbieniu, w tej chorobie 38 lat, że tak powiem w cudzysłowie, tej analogii do tego człowieka z od BBTSD. I byli w tym, że wszystko jest rozbite. To jest, nie można odbudować potęgi izraelskiej. Zresztą potęgi, która była ponad wszystkie kraje. To nawet chociażby tylko na miastkę się nie odbuduje, bo co tu widzimy? Widzimy to nasze życie takie i takie. I wtedy on dalej powiedział do nich tak. I opowiedziałem wam im, znaczy on opowiedział im wtedy, oni widzieli tą niedolę, te zgliszcza, to spustoszenie, spalone bramy, ten swój stan taki niewłaściwy. I on wtedy opowiedział im o dobrotliwej ręce Boga. Czyli tutaj, jak on tutaj pisze w tym raporcie, bo to jest taki raport, który składa Bogu, pisze, nawet gdyby to miał czytać jakiś król babiloński, który tam ich wysłał, więc on tak pisze, opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga. Jak Bóg się zatroszczył, która była nade mną oraz o słowach, które wypowiedział do mnie król, który ich zachęcał, który chciał, aby przynawiał do tego, zachęcał. Wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy. Dostali ochotę i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. No i oczywiście tam był ten Sanbalat, Horonita i Tobiasz, sługa Amonicki i inni, którzy, jakiś Arab doszedł, inni, którzy chcieli mobilizować swoich ludzi, aby temu przeszkodzić. Ale tu jest Boże Słowo. Tu jest Boże działanie, Boże plan. I nawet gdyby to wszystko wyglądało zrujnowane, jak u tego człowieka, który był chory 38 lat, z tego nic dobrego być już nie może. Tylko żeby mu się jakoś tam lepiej żyło. Żeby, no, przełykał jakoś ten pokarm, żeby mógł samodzielnie się obsłużyć. Być może to, ale już się tego nie cofnie. To jest taki pomysł w człowieku. A Bóg, chociaż dookoła byli jeszcze wrogowie, co zniechęcali, Bóg wszystko odwiedził, nawet całą historię. I o tej historii powiem troszeczkę dalej, bo sięgnę jeszcze do Ezechiela i do Jeremiasza. To są kolejne takie punkty, które wypisałem sobie. Sięgnę do nich. Izrael był w ziemi babilońskiej. Ezechiel był prorokiem, który był w Babilonii stanowym. Jeremiasz z kolei był na ziemi izraelskiej, w której widział całkowite dochodzące spustoszenie, rozbicie i zniszczenie. I jeden i drugi dostał proroctwo od Boga. Jakie? Wspólne, ale się uzupełniające. Proroctwo. Bardzo przyjemne. Ja to mam zaznaczone już od wielu lat. Chyba już ponad 15 lat na pewno, jak nie więcej. Mam zaznaczone słowo. Bo ja mam wtedy żyło. I to słowo do mnie przyszło i zaznaczyłem to słowo od razu. Jak jest Boże błogosławieństwo, gdy jest wszystko już tak rozbite dokładnie. Można porównać do tego chłopczyka, który umarł, co można jeszcze zrobić. Do tego człowieka 38 lat stracił. I jak już jest stary i co może jeszcze zrobić. I chory. Do tej Jerozolimy, która jest rozbita, cała ziemia i to wszystko spustoszone, zhańbione. I ludzi nie ma. I tam dostają słowo, jeden to dostaje słowo przy tej ziemi, której został i widzi to wszystko naocznie, a tamten, który żyje z rozbitym Izraelem, który tylko w ponad 4000 osób, on żył z całego Izraela i tam zostali uprowadzeni. I on z nimi tam był. I oba dostają słowo, że Bóg wszystko zmieni. Chcemy posłuchać, jakie było słowo dla nich w takiej sytuacji. Dla Ezechiela dał słowo o tym, co widział Jeremiasz, czyli o ziemi, a dla Jeremiasza dał słowo o tym, co widział Ezechiel, czyli tych ludzi w Babilonii. To są takie dwa proroctwa. Równolegle to są w tym samym czasie. No jedno proroctwo było takie. XXXVI rozdział Ezechiela, czyli o ziemi. O górach izraelskich, o ziemi obiecanej. Jest to proroctwo, jest błogosławieństwo. 36 rozdział. To już pasowało by samemu przeczytać, bo czas nas ogranicza. Tutaj tylko kilka słów, że ta ziemia czuła się kpiną dla narodów. Była przedmiotem szyderstwa, 4 wiersz. Opustoszone, spustoszone miasta stały się łupem i ona żyła w pogardzie duszy, gdzie wszystko opanowano, splądrowano, znosiła obelgi narodów. 6 wiersz dalej. 7 wiersz mówi, bo teraz taka zmiana jest. Przychodzi czas. W tym momencie czekałaś długo. Dopełnił się właściwy czas. Ale ja swój plan, który mam zaplanowany, nie zmieniam, nawet gdyby były najgorsze okoliczności. Tego nie zmieniam. Podnoszę rękę na znak przysięgi, tak mówi Wszechmogący Pan. Zaiste narody, które są dookoła was, znosić będą swoje obelgi. 7 wiersz. Ci, którzy przeklinali, ci, którzy złorzeczyli, którzy się śmiali i powiem, że tak cieszyli się, radowali się na ich krzywdzie, ich grobach, na nich to wszystko przyjdzie. Całe te obelgi, to wszystko, oni będą to spożywać. Ale wy, góry izraelskie, 8 wiersz, wypuścicie swoje gałązki, przyniesiecie owoce swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci. Te góry, ta ziemia usłyszała błogosławieństwo od Ezechiela płynące z Babilonu. Ta ziemia otrzymała to błogosławieństwo, bo Bóg tak przemówił, że wszyscy słyszeli. To nawet jak było w Babilonii. Ta ziemia odczuła, kończy się moje obelgi spływające na niej, potępienia i krzywdy i pogarda. Kończy się. Wypuszczę. Czuję, zaczyna żyć. Zaczynają gałązki się rozwijać. To właśnie ta ziemia odczuła, bo Pan tak chciał na tej ziemi. Bóg błogosławi miejsce stóp naszych. To nie jest taki jakiś tutaj przypadek, jakaś poezja w tym wszystkim. Po prostu tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie śpimy, tam, gdzie chodzimy, tam, gdzie pracujemy, Bóg błogosławi to miejsce. To tak jest zawsze. Tam, gdzie Jezus był, tam błogosławił, uzdrawiał, ożywiał, rozmnażał, tam było życie. Jeżeli coś było przeciwne temu, jak to drzewo fikowe, ono musiało odejść z tego miejsca, bo to miejsce musiało być dalej święte. I wy góry wypuścicie gałązki, przyniesiecie owoc swemu ludowi izraelskiemu. Gdy wkrótce powróci, pomnożę na was wróci, 10 wiersz, cały dom Izraela, miasta tego zamieszkane, ruiny odbudowane. O, Nehemiasz do nich mówi, no, wy to widzicie, a ja widzę przychylność króla, widzę, że to Bóg odbuduje i natchnął nadzieją w nich. I oni mówią, nurze, zabierzmy się do roboty. To jest właśnie na podstawie. Rozmnożę na waszej ziemi ludzi i bydło i będzie ich dużo, 11 wiersz. Będą się mnożyć. Osiedlę na was jak za waszych dawnych czasów i będzie się wam lepiej powodziło niż poprzednio i poznacie, że ja jestem Pan. I sprowadzę na was ludzi, mój lud izraelski, wezmą was w posiadanie, będziecie ich dziedziczną własnością i już nigdy nie uczynię ich bezdzietnymi. To usłyszała ziemia i góry izraelskie. To, co Bóg uczyni, przyzwolenie. Znamy z Ozeasza słowo, że zdam to przymierze i ziemia wyda plony i wysłucha niebo i da deszcz. To są te błogosławieństwa, drugi rozdział Ozeasza. To właśnie Bóg troszczy się nie tylko o lud, ale o całego otoczenia, o wszystko tam, gdzie przybywa. A co Jeremiasz dostał? Pierwszy rozdział Jeremiasza. Bo trzeba byłoby cały czytać. Ale tutaj jest no, dużo czytania. To jest cały rozdział z wybuchem Bożego błogosławieństwa dla tych ludzi, którzy są może bez rodzin, pozabijani, tylko im się udało ocaleć. I z wielu milionów tylko 4600 osób. Z wielu milionów. Więc i oni dostają takie słowo, 31 rozdział Jeremiasza. Jeremiasz w swojej ziemi dostaje o tym ludzie, który tam gdzieś żyje, on nawet nie wie. Ilu ich jest, gdzie oni są, jak wyglądają, czy w ogóle jeszcze są. Dostaje Jeremiasz do nich. A oni to otrzymali, to błogosławieństwo. Bo Nehemiasz dostał sen, Ezdrasz tak samo i oni wszyscy zaczęli budować, aby iść i odbudować Jerozolimę. To wszystko jest Boże działanie. Bóg wypełnia swój plan mocą swoją. Powiedział Bóg przeciw wiersz, wspaniały wiersz. Miłością wieczną umiłowałem Cię. Ty właśnie Izraelu i ta ziemia błogosławiona. Umiłowałem was, ale przez wasze grzechy różne rzeczy to się wszystko stało. A ja was umiłowałem odwieczną miłością. Nie patrzcie na ruiny. Zwróćcie głowy do góry na moją miłość. Na moją wieczność, na moją potęgę. Na to, że wszystko mogę odmienić. Nie zniechęcajcie się tym, co widzą wasze oczy. Dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Znowu cię odbuduję, będziesz odbudowana, Panno Izraelska. Znowu przyodzieję się w swoje bębenki, wyjdziesz w chorowodzie weselących się. Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii. Oj, tutaj wszystko. Oto przyjdą z płaczem, wśród pocieszenia, 9 wiersz, poprowadzą was do strumieni wód, cała was. A teraz tutaj na koniec, tak skrótce, 25 wiersz. Gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. Nasze też. To pisze każdą duszę zgłodniałą. Każdą, która pragnie, która czeka od kogoś, żeby usłyszeć pytanie, w czym mogę Ci pomóc? Co mogę dla Ciebie zrobić? I nie słyszy odpowiedzi, nie słyszy tego pytania w ogóle. To Bóg wie o naszym zgłodnieniu tego, o to, jak łka nasze serce i dusza w nocy, gdziekolwiek, gdzieś tam, w takim prześwicie świadomości, kiedy mijają te wszystkie różne rzeczy tego życia, które nas przytłacza i nagle możemy taką myśl przychodzi, ojejku, ale ja mam ciężko, jakie mam życie. I wtedy Bóg mówi tą duszę zgłodniałą, umęczoną na syce. Wtedy się ten prorok obudził i spojrzał, a jego sen był słodki. Pamiętamy tą słodycz, słodkość tego zboju, biada, tego całego utyskiwania i jęków, które musiał zjeść, aby potem zrozumieć, że jak on to ma w sobie, to on będzie inny rozumiał, co potrzebują w tej pomocy. Oto idą dni, mówi Pan, w którym obsieje dom izraelski, dom ludzki, nasieniem ludzkim, nasieniem zwierzęcym i będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzenić i wyplenić, burzyć i niszczyć i sprowadzić nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować, sadzić, mówi Pan. To jest do ludzi. Bóg to da. I dla Abrahama, jak to kiedyś było, było takie powieki, i dla urodzenia Jana Chrzciciela, dla wielu innych, i żeby na przykład Samuel się urodził, i to wszędzie to Bóg daje. To Bóg was poprawia. Swoje myśli, swoje działanie i słyszy na nasze wołanie i potrzeby. To nie jest tak, że ja sobie, a życie sobie. Tak nie jest. Nasze życie jest wyrysowane na Bożej dłoni. Nie na nasze. Nasza się zmienia. Na Jego dłoni wiecznie się wszystko zmieści. I nic nie może przeszkodzić. Tylko czekaj. Chociażby te 38 lat bym czekał, ale on źle czekał. Bo on to chciał egoistycznie tak na siebie spełnić. I nawet nie wiedział, że zdradził drogocennego dawcę życia Jezusa Chrystusa. I jeszcze coś gorszego przyszło. Jeżeli Bóg nam coś daje, abyśmy mieli w czymś być, niech to będzie ku naszemu błogosławieństwu, ku dobru. A wszystko inne, to wesele, to wszystko, co ma się stać, ta radość, ta... Ja to często wspominam, to chyba w Zachariasza, ale mam to ciągle teraz, to wpisuję na każdej karteczce. O, jak będzie dobrze, jak będzie miło. Takie słowo, że wtedy takie ulga i odpoczynek. Tutaj właśnie ten słowo się kończy na tej karteczce. Czytając tę historię, wierzący może nabrać otuchy, wiedząc, że mimo naszych słabości, niedociągnięć i niejednokrotnie błędów, Bóg zamysł, Boży zamysł pozostaje niewzruszony. Tutaj też się nie udało Atalii to, co chciała uczynić. I ród Jezusa nie został przerwany, bo jedno z malutkich dzieci zostało uratowanych i jedna mamka, nianka, piastunka przechowała w swoim pokoju, bo jedna z córek królewskich miała to w swoim sercu to uczynić. A potem, gdy on troszeczkę podrósł przy Hilkiaszu, odnaleziono tą w skrzyni rozbitej świątyni odnaleziono zwój przykazań Bożych i Bożego Słowa. I cały naród izraelski odszedł. Nie stało się to, co czynił szatan, ponieważ był Boży plan. I to ta karteczka o tym to mówi. Wszystkie nasze źródła w Bogu są. Jeżeli zamyślamy to uczynić cieleśnie, to te źródła nie są w Bogu. Oddajmy je Bogu. A wtedy jest najpierw Królestwo Boże, a to wszystko inne, w czym my żyjemy, nie tylko będzie zbawione, ale się wykona, spełni, pobłogosławi. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest życie. To jest Boże błogosławieństwo. Nie upadajmy na duchu, a tak jak jest powiedziane, tam Dechemiasza odpowiedzieli wszyscy, nurze, zabierzmy się na pracę. Żyjmy dalej. Jesteśmy w Bożych rękach, w Bożej opiece, w Bożym błogosławieństwie. I Boży plan, Boży zamysł jest niewzruszony. Niech nas Bóg w tym błogosławi. Amen.